Nazywam się Henryk Dąbkiewicz. W tej chwili jesteśmy w dawnym kościele łaski, potem od 1945 roku kościele garnizonowym, a obecnie od 2013 podlegamy pod diecezję legnicką. Jesteśmy już kościołem podlegającym pod diecezję legnicką. Nie mamy już nic wspólnego z wojskiem, mamy tylko historię naszego kościoła.
Pod wezwaniem
podwyższenia Krzyża Świętego, bo pierwotna nazwa, wtedy kiedy kościół był wybudowany, a budowa się ukończyła w 1718 roku, jako kościół ewangelicki pod Krzyżem Chrystusa wtedy się nazywał, jako że to wynikało z ich liturgii, przestrzegania właściwie Biblii, gdzie nie używali tam słowa, prawda, święci.
W Jeleniej Górze do dzisiaj zachowały się zabytki sakralne, które są śladem tych dawnych denominacji. Dzisiaj pewnie zdecydowanie większość to chrześcijanie, katolicy, ale mamy też obok chociażby cerkiew.
Tak, jeżeli chodzi tutaj o wiarę, to proszę pamiętać, że w 1520 roku miasto wykupiło prawo o ustanowieniu proboszcza. W 1524 roku proboszczem tutaj, ale nie tego kościoła, tylko kościoła parafialnego, był już protestant, ewangelicki pastor. Samo miasto zresztą było bardzo bogate. Czym było bogate? Tutaj wytwarzano właściwie len, ale ten len, materiał, jeżeli chodzi o len, on był bardzo cienki. W związku z czym on był bardzo poszukiwanym materiałem, zresztą tak jak podaje stare kroniki, Der Wanderer, o wędrowiec, to jest taki miesięcznik, prawda, który był wydawany od 1881 roku, to był nawet eksportowany do Ameryki. I w związku z czym, z tym bogactwem, to tak jak widzimy poza kościół, na teren tutaj przykościelny, to mamy piękne lapidarium. To jest właśnie miara bogactwa tutejszych mieszkańców. Zresztą, jeżeli chodzi o sam kościół, to tutaj należałoby wrócić do dziejów historycznych, czyli okresu reformacji i potem kontrreformacji. To były tragiczne, szczególnie jeżeli chodzi o kontrreformację, tragiczny okres, bo żeby akurat nie to byliśmy wtedy pod władzą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli wtedy tym cesarzem to był austriacki cesarz, prawda, siedzący w Wiedniu, a on wiadomo bardzo przestrzegał, jeżeli chodzi o katolicyzm, to nawracano w jaki sposób? W prosty sposób. Pozbawiano majątków, wsadzano do więzienia, a nawet i grożono śmiercią. A jeżeli jeszcze inna była możliwość, to po prostu zakwaterowywano żołnierzy u danego wyznawcy protestantyzmu. I to był ten okres, gdzie ludzie modlili się właściwie, było takie powiedzonko, kaznodzieje krzakowi. Oznaczało to, że nabożeństwa, bo u nich jest inna liturgia, u nich nie jest msza, ale prawda jest nabożeństwo, odbywało się w lasach. W lasach, gdzie tak, jedni się modlili i pilnowali, żeby ich nie zobaczył, a druga grupa chodziła i szukała tych, którzy się modlili, chodzi o protestantów. Tutaj w tym przypadku. W okresie tym niemieckim, właśnie to już potem pruskim, to na tych skałach były tabliczki nawet upamiętniające, że w tym miejscu to była ambona, gdzie ludzie się modlili. I w momencie potem, a to wszystko tak samo jak Kościół Pokoju, Kościół Łaski Cesarskiej, to dzięki Szwedom. Kiedy podpisano Waldranstadt układ pomiędzy Austriakami a Szwedami, to była trzecia wojna północna, a która się zaczęła w 1700 roku pierwszym, prawda, kiedy król polski Sas wtedy, prawda, poszedł na inflanty. Jak poszedł na inflanty, to zdenerwował, że tak powiem, Szwedów i żeby ukarać akurat nim, bo on był saskim wojskiem, a niby, że był polskim królem, przeszli przez całą Polskę i tutaj się zanomowili właśnie w naszym regionie, żeby ukarać Sasów. I w związku z czym, dzięki właśnie Karolowi XII, królowi szwedzkiemu, on podczas wtedy, kiedy podpisywano pierwszy układ pokojowy w ten Berdze, tam było zagwarantowane jedno takie zdanie, że król szwedzki ma prawo się upomnieć o prawa protestantów tutaj, jeżeli chodzi o Śląsk. I on się upomniał wtedy, w 1707 roku, podpisując Waldranstadt, ten układ, to nie był układ pokojowy, tylko to był układ, bo Austriacy chcieli, żeby on się wyniósł stąd. To nie była wojna pomiędzy Szwedami a Austrią, tylko chęć ukarania tutaj tych Saksończyków. Jeden z tych warunków było, że 6 kościołów ma być wybudowanych łaski. I wybudowano. To był tak, kościół w Miliczu, kościół w Kożuchowie, kościół w Żaganiu, kościół w Cieszynie, w Jeleniej Górze. I w Kamiennej Górze jeszcze. O, i w Kamiennej Górze. Z tych 6 zostały tylko 4. 2 w Żaganiu i w Kożuchowie to pozostały tylko wieże. W Kamiennej Górze to właściwie została tylko skorupa zewnętrzna, bo to, co było w środku, wszystko zostało poniszczone. A tak naprawdę nasz kościół jedyny, który zachował oryginalne swoje wyposażenie. Także tutaj to, co można zobaczyć, to jest nic innego jak to, co było kiedyś. I ten kościół jest niczym innym, jak tylko podziękowaniem ludności tutaj tych mieszczan za to, że się mogli modlić. Tak naprawdę koszty, które ponieśli, to były takie, że więcej musieli zapłacić, że tak powiem, cesarzowi, królowi i pośrednikom w tak zwanych pożyczkach, niż wartość tego kościoła. Ale udało im się i wybudowali ten kościół. No, byli tutaj tak na przykład Menzel, Christian Menzel był bardzo dużym fundatorem, jeżeli chodzi o ten kościół, bo on się przyczynił między innymi do powstania pięknych organów i ołtarza w ogóle, czyli cały ten prospekt to jest dzięki Menzlowi. No i byli inni, Glafej, prawda, Gottfried, także szereg było mieszczan, którzy włożyli pieniążki.
Ja tylko powiem słuchaczom, bo Państwo tego nie widzą, ale kiedy przyjedziecie do Jeleniej Góry, to żeby móc zwiedzić tę świątynię, warto udać się do punktu informacji pielgrzymkowej, gdzie pracuje Pan Henryk. Proszę nam coś jeszcze więcej o sobie opowiedzieć.
Ja jestem właściwie związany z tym kościołem tak naprawdę to od 20 lat. Jeżeli chodzi tutaj o historię tego kościoła, bo pierwszą moją rzeczą, co zrobiłem, to się zaczęło od zrobienia filmu o tym naszym kościele. I potem akurat nie tutaj była taka możliwość, no, że trzeba informować, pewne informacje związane z kościołem opracować, co zresztą, o, to jest moje jedno opracowanie, drugie opracowanie tłumaczenia, szereg tłumaczeń związanych ze starymi, że tak powiem, archiwalnymi dziejami naszego kościoła.
Skąd ta pasja?
Wie pani co, tak naprawdę kiedyś mnie uczono, że jak mówią Piast, to tylko Polak. A jak Śląsk, to mówiono, że to przecież nam zabrano ten Śląsk i to tak jak wyczytałem w starych materiałach z 1945 roku, 6 właściwie, no to tam zaczynają, że stare ziemie odzyskane, bo w 1740 roku Prusacy zagarnęli te ziemie, bo to były wtedy wojny śląskie i Fryderyk II Wielki wszedł, odebrał Austriakom te ziemie i stały się pruskie. W związku z czym wcześniej musiały być polskie, co nie jest prawda, bo do 1526 roku one podlegały pod króla czeskiego, a dopiero potem po 1526 roku, po śmierci króla czeskiego, na mocy tam był układ o przeżycie, one przeszły, jako że zginął król czeski, to przeszły one tutaj cały ten zakątek pod egidę ten Fryderyka, księcia austriackiego. I od tego momentu do 1740 roku one były pod zarządem austriackim. Ale no, trzeba powiedzieć, że cały czas tutaj jedna jest rzecz bardzo ciekawa, że to one były niemieckojęzyczne. Tutaj tak od samego początku te tereny były niemieckojęzyczne, co zresztą no, tak naprawdę jak się człowiek zapyta wielkich historyków, kto był pierwszym Piastem śląskim, to jestem przekonany, że ma kto powie. A to był wnuk Krzywoustego, czyli Bolesław Wysoki. Tak, bo on tutaj w 1163 roku przy pomocy Barbarosy i oddziału rycerstwa niemieckiego wszedł na Śląsk i upomniał się o prawa dziedziczne, które miał po swoim ojcu Władysławie II wygnańcu.
Pan Henryk to wszystko mówi z pamięci.
Tak, no, ja specjalizuję się właściwie w tłumaczeniu starych materiałów niemieckich, pisanych frakturą, czyli to staroniemieckim alfabetem, że tak powiem. I spędziłem już nie wiem ile, ale chyba tysiące godzin, dziesiątki lat nad studiowaniem tych starych materiałów. Tym bardziej, że współpracujemy też z panem, którego dziadek był tutaj w Cieplicach u Szafzgotów, hrabiego Szafzgoty Gajowym. I on ze swoim ojcem od lat 80, właściwie 9, przyjeżdżał tutaj ze swoim jeszcze aparatem, już nie cyfrowym, ale tym analogowym, tak? I tym aparatem jeździli po tych wszystkich kościołach, po archiwach, gdzie mogli, i robili tysiące zdjęć. Dzięki niemu ja też się wciągnąłem w to, bo on ma bardzo doskonałe archiwum i mogłem tutaj szereg opracować. Zresztą cały czas opracowuję, bo współpracuję z muzeum. Szereg moich tłumaczeń to jest i w Książnicy, jeżeli chodzi o stare materiały niemieckie. A są bardzo ciekawe. Archiwum wrocławskie właściwie, archiwum Dolnego Śląska cyfrowe jest bardzo bogate. Kwestia tylko znajomości tego alfabetu liter gotyckich, bo to jednak sprawia kłopoty. Ostatnio nawet mogę się pochwalić, znalazłem materiały w naszym archiwum miejskim, aż się zdziwiłem, że to były listy, to była wymiana korespondencji pomiędzy Menclem, czyli tym głównym sponsorem, a pierwszym pastorem Neunhercem odnośnie ustawienia organów. A się zdziwiłem, bo one były pisane w taki sposób, że to gorzej niż pismo doktorskie, że tak powiem, lekarskie, ale udało mi się to wszystko i przetłumaczyć, rozszyfrować, prawda? I już gotowy jest właściwie materiał. Jeszcze tylko muszę sprawdzić odnośnie tych spraw związanych z tym, jak wtedy jeszcze wyglądał tutaj nasz kościół, jeżeli chodzi o architekturę wewnętrzną, bo to dotyczyło prospektu organowo-ołtarzowego.
Widzimy fotografię z wersją współczesną. Za moment wejdziemy do środka świątyni, przekonamy się, jakie piękno przyciąga też pielgrzymów. No właśnie, kto was odwiedza?
Mamy dużo turystów w tej chwili. Bardzo dużo turystów jest, jeżeli chodzi o niemieckich, prawda? No tu się bardzo często spotykam, że tak, a moja mama to była tutaj chrzczona, a mój dziadek to brał tutaj ślub. I trzeba powiedzieć, że to są bardzo miłe kontakty, bo możemy porozmawiać o starej historii, co się działo właściwie do 1945 roku. Są też nasi, mamy dogłębnie tutaj szereg wycieczek jest polskich też. Nie narzekamy, jeżeli chodzi o turystów. Zresztą nawet w tej chwili uruchomiliśmy tutaj QR-kodem, można sobie ściągnąć QR-kod i wysłuchać w spokoju też dodatkowo historii naszego kościoła, tym bardziej, że dla wycieczek to odtwarzamy. Jeżeli trzeba, to ja uzupełniam jeszcze takie dodatkowe wiadomości związane z historią naszego kościoła.
Ten kościół znajduje się nie tylko na Via Sacra, ale również na Dolnośląskim Szlaku Sakralnym.
Tak, tutaj mieliśmy na drodze Jakuba, mieliśmy opracowania. Ten kościół jest właściwie na drodze Via Sacra.
Wchodzimy teraz, drodzy Państwo, do wnętrza świątyni Kościoła Łaski pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.
Jeżeli chodzi o historię powojenną, to stosunkowo mało jest tego, jeżeli chodzi o archiwa, kiedy one były zamienione tutaj na tym, bo na samym początku ławki wszystkie były odwrotnie, tyłem do ołtarza, a przodem do ambony, ze względu na liturgię. Przyszedł ten moment, chyba w 2001 roku. Te ławki wszystkie wyciągnięto i zaczęto je zdzierać, remontować. No i wie pani, jak je się remontowało, to powstawały dziury i trzeba było szpachlą. W związku z tym to już nie można było, bo one były lakierem tylko delikatnie pokryte. Więc jakim kolorem? No świętej pamięci proboszcz Andrzej doszedł do wniosku, że na niebieski kolor. Ale jak tylko pomalował na niebieski, ja cię, Matko Boska, skarżono do nas, do konserwatora, pisano do gazety, jakim prawem na kolor niebieski można te ławki historyczne. Tyle tutaj to było.
Ale są do dzisiaj.
Tak, jak popatrzy pani teraz, jaki to jest zbieg okoliczności. Kolor niebieski jest kolorem, że tak powiem, związanym z niebem, prawda, i Maryjny. Proszę popatrzeć się, wszędzie mamy we freskach, tutaj nie ma takiego jakiego nieba, ale przecież zmartwychwstanie to jest do nieba. Tutaj mamy niebieskie Jeruzalem, no to z czym jest związane? Z niebem. Dalej, mamy tam w niebo wstąpienie, to jest niebo. Trójca tam, to też jest niebo, czyli mamy niebo na górze i niebo na dole. Jak pani stanie tam na samym końcu, prawda, przy wejściu od strony zachodniej, popatrzy się pani w tą stronę, to widzi pani tak naprawdę taki kolor wcześniej, bez tych ławek, taki ten niebieski.
My dzisiaj chcielibyśmy słuchaczom, ale też pielgrzymom, którzy jeszcze nie byli w tym miejscu, a chcieliby zajrzeć, trochę przybliżyć kościół dawnej łaski cesarskiej. Kiedy patrzymy na ołtarz w miejscu centralnym, po protestantach kiedyś był inny układ, dzisiaj mamy tabernakulum, jest też obraz. Kto jest na tym obrazie?
A to jest Jezus na Górze Oliwnej. Pierwszym obrazem, który tutaj był, to była ostatnia wieczerza, ale taka specyficzna, bo ten stół to nie był wzdłuż, tylko był bardziej prostokątny.
Taka perspektywa.
Tak, perspektywa była. I w 1859 roku doszli tutaj, że tamten obraz jest mniej wartościowy niż ten. Engelberg, prawda, namalował tutaj ten ołtarz. A jako ciekawostka mogę powiedzieć, że ten ołtarz to się znajduje w Warszawie w kościele polowym Wojska Polskiego. Został wzięty prawdopodobnie w 1953 roku, został od nas w 1953 roku, bo tak samo i zostały wzięte kraty, które były, jeżeli chodzi o to lapidarium, kaplice nagrobne. Wszystkie kraty, które tam się znajdują, to są nasze kraty, które w 1953 roku zostały stąd zabrane, a zostały zabrane, dlaczego się tam znalazły? No bo tutaj wcześniej był proboszcz, który w 1953 roku został proboszczem kościoła garnizonowego w Warszawie. I w związku on wiedział, co tu można brać i wziął te kraty wszystkie.
Garnizon w Jeleniej Górze na pewno był świadkiem wielu uroczystości, może i odwiedzin z zagranicy, prezydenta, czy gościł tutaj, gościli prezydenci Polski.
Tu był prezydent Kwaśniewski wtedy, tak. Jeżeli chodzi o nas kościół, my od szeregu lat szczycimy się festiwalem muzyki organowej. I wtedy tutaj gościli od Panderecki, prawda, Orkiestra Wojska Polskiego i szereg przedstawicieli artystów muzycznych o bardzo znaczącym nazwisku.
Ta tradycja festiwalu trwa do dziś?
Tak. Zapraszamy 21 sierpnia, jest pierwszy dzień otwarcia festiwalu Silesia. Zona zapraszamy, bo proszę mi wierzyć, organy to jest tak, mają 76 głosów. Ile piszczałek, to nikt nie jest w stanie na dzień powiedzieć. Dlatego tutaj, żeby nie wprowadzać błąd, to ja zawsze mówię około 4,5 tysiąca tych piszczałek. Bo na samym początku było 3640, ale były systematyczne remonty, były dostawiane kolejne piszczałki i na dzień dzisiejszy po prostu to możemy powiedzieć, że jest około 4,5 tysiąca.
W tej świątyni każdy miał swoje miejsce, zwłaszcza ci bogaci mieszczanie.
Tak, proszę sobie wyobrazić. Ławki na dzień dzisiejszy to są przodem do ołtarza. One były wszystkie odwrócone w stosunku przodem do amebony. Ale dodatkowo wzdłuż ścian były piękne loże. Było ich 60 lóż, gdzie było 540 miejsc siedzących. Dodatkowo na emeporach, a są trzy piętra emepor, były tam ławki. Na dzień dzisiejszy, ze względu na stan techniczny, prawda, i wiek, te ławki zostały usunięte, nie ma tam już tych ławek, ale w sumie kościół mieścił około 4200 miejsc siedzących. No i jeszcze, jako ciekawostka, miejsca były numerowane. Im bliżej anteny, przepraszam, im bliżej amebony, to niestety, ale koszty rosły.
To proszę nam jeszcze powiedzieć, w jakich godzinach można zwiedzać kościół z pana asystencją?
Tak, w każdy dzień od godziny od 10 do godziny 16 czekamy na turystów, na osoby chcące zwiedzić nasze sanktuarium.
Warto zostawić cegiełkę?
Tak, no cegiełka to jest minimalna. Że to jest, no proszę popatrzeć się, bo my tutaj włączamy oświetlenie, to wszystko naprawdę. To robi wrażenie wtedy, no i jakaś cegiełka, bo nie jesteśmy dotowani, to jest za to, że włączone jest oświetlenie.
Bardzo dziękujemy za oprowadzenie po tym miejscu i szczególnie zapraszamy słuchaczy w sierpniu na Festiwal Muzyki Organowej.
Tak jest, 21 sierpnia rozpoczynamy, a potem jest 1 września, wrzesień jeleniogórski i też warto być.